Rozdział 12. Ojciec w więzieniu. Ślub. Inżynier. Lata 1948-1950. W rok 1948 wkraczałem pełen optymizmu. Skończone studia. Dumny tytuł inżyniera. Lubiła mnie miła i ładna dziewczyna. Jak się wydawało, świat stał przede mną otworem. W połowie stycznia zacząłem pracować. Filozofia mego ojca była oparta na założeniu, że karierę zawodową trzeba budować od podstaw, od najniższego szczebla, by zrozumieć i opanować cały mechanizm. On sam przecież zaczynał od pomocnika elektryka. Dostałem propozycję asystentury na uczelni, ale uważam, że najpierw trzeba popracować bezpośrednio w produkcji, zmierzyć się z rzeczywistością, na resztę będzie czas potem. Przecież miałem dopiero 23 lata. Zostałem kierownikiem doświadczalnej betoniarni w jednym z państwowych przedsiębiorstw budowlanych. Mieściła się na trasie dzisiejszej Alei Jana Pawła II przy hali Mirowskiej. Słowo doświadczalna w nazwie wiele obiecywało, ale bardzo odbiegało od rzeczywistości. Była to mała betoniarnia, która produkowała elementy do betonowych domków doświadczalnych, budowanych na terenie dzisiejszego stadionu Skry. Teoretycznie miały te domki służyć jako poligon doświadczalny dla budownictwa z elementów betonowych, pomagając w znalezieniu metod wykorzystania gruzu, z którym coś trzeba było zrobić. W rzeczywistości chodziło o wybudowanie domków dla wybranych inżynierów z Instytutu Badawczego, a nie o żadne eksperymenty. Odziedziczyłem wykaz elementów, formy do ich produkowania i receptury kruszyw. Miałem parę stołów wibracyjnych i kilkunastu ludzi. Ale nikt z tych naukowców ze mną się nie komunikował. Także robota była rutynowa i idiotyczna. Wytrzymałem tylko 3 miesiące i wymówiłem pracę. Chciałem pracować na rzeczywistej budowie. Skontaktowałem się ze społecznym przedsiębiorstwem budowlanym, które stanowiło kontynuację przedwojennej spółdzielczości mieszkaniowej i jeszcze miało trochę niezależny charakter, grupując ludzi profesjonalnych. Rozmawiał ze mną inżynier Jaczynowski, człowiek w sile wieku, który właśnie wrócił z obozu jenieckiego i też był pełen entuzjazmu. Przyjął mnie do pracy i w kwietniu przeszedłem na budowę osiedla na Kole. Ale przedtem nastąpiły inne, dramatyczne wydarzenia. W tym czasie na dobre zamieszkałem na przyjaciół. Rano podróżowałem tramwajami do pracy. Potem jechałem na Nowy Świat do Automobil Klubu, gdzie się stołowałem w tamtejszej stołówce. To było łatwiejsze i dawało okazję do spotykania się z różnymi ludźmi. Danka też często tam przyjeżdżała. Przewodniczyłem sekcji młodych i bardzo chciałem, aby stała się ona miejscem spotkań i aktywnej pracy automobilowej młodzieży. Zainicjowałem cykliczne spotkania połączone z wykładami. Postanowiłem rozpocząć własnym wykładem o historii wyścigów samochodowych. Bardzo solidnie się do tego przygotowywałem. Właśnie tego dnia, gdy przyjechałem do klubu na obiad, po którym miało się odbyć pierwsze spotkanie, przyszła wiadomość o aresztowaniu ojca. Został aresztowany poprzedniego dnia w nocy, gdy wraz z matką wrócili z przyjęcia w automobilklubie wydanego z okazji rocznicy utworzenia Armii Czerwonej w ZSRR. Władzom klubu chodziło o nawiązanie kontaktów z generałami radzieckimi, którzy mieli decydujący wpływ na sprawy motoryzacji. W Zarybiu na rodziców czekali dwaj panowie. Przeprowadzili rewizję, zabrali dokumenty z biurka i kazali ojcu ze sobą jechać. Tu nastąpiła sytuacja zupełnie jak z Mrożka. Oni przyjechali kolejką i przyszli na piechotę. Zapadła noc i nie mieli jak wrócić do Warszawy. Ojciec wziął więc swój samochód służbowy, sam się odwiózł do więzienia. Zastanawialiśmy się wielokrotnie, dlaczego został aresztowany i dlaczego właśnie wtedy. On sam łączył to ze swoją wizytą, u pani Zambrowskiej, żony jednej z najważniejszych osób w państwie, Romana Zambrowskiego. Została prezesem PKS, państwowego przedsiębiorstwa, które miało zmonopolizować komunikację autobusową w Polsce. Było oczywiste, że wykop jest dla niej smacznym kąskiem. Zaprosiła ojca i zaproponowała mu stanowisko wiceprezesa. Wykop miał zostać przekształcony w odrębną dyrekcję komunikacji podmiejskiej. Ojciec propozycję odrzucił, uważając, że wykop działa bardzo efektywnie i włączenie go do powstającego molocha może mu tylko zaszkodzić. Ale utrzymywanie przedsiębiorstwa w gruncie rzeczy prywatnego było nie do zaakceptowania dla nowego reżimu, szczególnie, że działało ono znacznie lepiej niż PKS. Kilka tygodni później ojciec został aresztowany. Trudno stwierdzić, jaką w tym wydarzeniu rolę odegrała pani Zambrowska, ale jest oczywiste, że nie była to rola przyjazna. Naturalnie wykop został wkrótce przejęty przez PKS. Dziś jest jasne, że musiało się to tak skończyć, a nasze nadzieje z 1947 roku były całkowicie nieuzasadnione. System sowiecki wymagał nacjonalizacji przedsiębiorstw i roztoczenia nad nimi politycznej kontroli. Gdyby ojciec propozycję przyjął, to by i tak poszedł do więzienia, tylko trochę później, za to z zarzutami o kradzież czy szpiegostwo. Przykłady innych ludzi, którzy uwierzyli w możliwość współpracy, wyraźnie na to wskazują. Ojciec stanowił zagrożenie dla systemu. Nie bezpośrednio, bo nawet dla ubeków było oczywiste, że nie podejmie żadnej działalności antypaństwowej, ale dlatego, że był osobistością cieszącą się zaufaniem społecznym i osobą opiniotwórczą. Dlatego we wrześniu 1939 roku Starzyński powołał go na komendanta Straży Obywatelskiej. Był osobą, wokół której gromadzili się ludzie. Nazywano go nawet rabinem, bo tyle osób szukało u niego rady i pomocy. Jego rodowód polityczny nie pozostawiał wątpliwości, że komunistą nie jest i nigdy nim nie będzie. A zeznania w procesie moskiewskim wyraźnie wskazywały, że nasz dom był ośrodkiem spotkań ważnych osób. W aktach IPN znalazłem dowód na ten tok myślenia. Już po procesie i skazaniu ojca zdecydowano się na otwarcie programu operacyjnego pod nazwą ASY. Objęto nim szereg osób, już wówczas uwięzionych, które, jak w dokumencie napisano, nie prowadziły działalności antyreżimowej, ale stanowią zagrożenie, bo ze względu na swoją pozycję społeczną mogą odegrać rolę kierowniczą w przypadku jakichś akcji z zagranicy. Wiadomość o aresztowaniu ojca spadła jak grom z jasnego nieba. Powstał dylemat. Czy mam poprowadzić wykład, na który przyszło kilkanaście osób, czy też się z niego wycofać? Oczywiście odwołanie wykładu byłoby dla wszystkich zrozumiałe. Nikt nie mógł ode mnie wymagać, abym w takim stanie prowadził prelekcję. Ale mimo to zdecydowałem się go wygłosić. Przeważyło przekonanie, że zapraszając całe koło, podjąłem w stosunku do tych ludzi zobowiązanie i że wykonanie tego zobowiązania jest moim obowiązkiem. Wielokrotnie się zastanawiałem nad tą decyzją. Ona była charakterystyczna i dla wielu moich późniejszych zachowań. Poczucie obowiązku zrealizowania podjętych zobowiązań stanowiło dla mnie zawsze podstawowe kryterium. Często spotykało się to ze zrozumieniem, ale równie często tego nie rozumiano, szczególnie gdy wiązało się to z dodatkową pracą lub koniecznością poświęcenia osobistych interesów, moich, ale czasami także cudzych. Aresztowanie ojca zmieniło całkowicie życie naszej rodziny. Matka stała się jej głową. Swój zakład kosmetyczny zlikwidowała w grudniu. Powód był dziwny i początkowo nie braliśmy go poważnie. W połowie 1947 roku Wróżka, której rad matka słuchała, kazała natychmiast gabinet zlikwidować. Okazało się, że Wróżka miała rację. Matka oszczędziła sobie wielu problemów w czasie, gdy musiała się skoncentrować na pomocy ojcu. Ta sprawa w sposób oczywisty stała się jej priorytetem. Rzecz jasna, niewiele można było zrobić, bo przecież nie chodziło tu o sprawiedliwość. Dobrze, że od początku wiedzieliśmy, gdzie jest ojciec. To pozwalało na dostarczanie paczek tak istotnych dla przeżycia w więzieniu. Wynajęła adwokatów, ale oni też do niczego nie mieli dostępu. Ich bardzo wątpliwa rola mogła się zacząć dopiero wtedy, gdy powstanie akt oskarżenia. Zaczęła więc wędrówkę od drzwi do drzwi ministerstw i generałów, lokatorów z Alei Przyjaciół, ludzi z Podkowy, w tym Iwaszkiewicza, oraz wszystkich przyjaciół i znajomych z automobilklubu i Związku Łowieckiego, którzy mogli mieć dostęp do władz. Wszędzie odbijała się od zamkniętych drzwi. Nikt nie chciał rozmawiać. Próby dostania się do Różańskiego tym razem się nie powiodły. Dawni przyjaciele ojca z przemysłu nie mieli żadnych możliwości pomocy. Część już siedziała, a część spodziewała się represji. Zmieniła się radykalnie sytuacja w Zarybiu. Wykop się wyprowadził i pozbawił matkę dochodu z wynajmu. Aresztowanie ojca zostało odebrane przez lokalne pieski partyjne jako sygnał do ataku. Regulskich uznano za symbole kapitalizmu, które trzeba zniszczyć. Właśnie wprowadzono kwaterunek w Podkowie, a to oznaczało, że w domach o ponad 110 metrów kwadratowych powierzchni zaczęły obowiązywać normy powierzchni, którą mógł zajmować jeden człowiek. O tym, kto będzie mieszkał, decydował urząd wydający nakazy kwaterunkowe. Rola właściciela została sprowadzona do obowiązku utrzymania nieruchomości. Lokatorzy płacili za mieszkanie, ale to były symboliczne sumy, które oczywiście nie wystarczały na najprostsze wydatki, nie mówiąc już o remontach. Zaczęła się walka z władzami o utrzymanie jakiejś powierzchni na potrzeby rodziny i o zasiedlenie Zarybia ludźmi, z którymi można by żyć. Pierwszą sprawą było zagospodarowanie parteru zwolnionego przez biura wykopu. Nadawał się świetnie, na przykład na jakiś partyjny lokal czy dom kultury. I to było realne zagrożenie, bo w ten sposób mogli nas praktycznie pozbawić domu. Rozwiązanie znaleziono, zawierając umowę ze szpitalem psychiatrycznym w Tworkach. Szpital uruchamiał program rehabilitacji psychicznie chorych przez pracę i zdecydował się wynająć za symboliczną opłatę parter Zarybia, aby zorganizować tam spanie dla wyselekcjonowanych pacjentów, których postanowiono zatrudnić w szklarniach przy kwiatach. Gospodarstwo rolne ojcu udało się wcześniej wydzierżawić spółce nasiennej w Podkowie. Nikt nie przypuszczał, że dzięki temu Zarybie ocaleje. Skład rodziny ograniczył się do najbliższych. Wraz z matką mieszkali jej rodzice, dziadkowie maciejowscy, oraz brat dziadka, stryj Stefan. Mieszkała też moja Runia. Służby już nie było. Wspierał moją matkę zaprzyjaźniony z nami pułkownik Smolarski, który stał się członkiem tej gromadki. Po drugiej stronie ulicy mieszkała rodzina stryja Józefa, który przyjął babkę Regulską. Nasze gospodarstwo w Zarybiu musiało się ograniczać do coraz mniejszej liczby pokoi. Kolejne komisje nasyłane z Urzędu Miasta dokładnie wyliczały przynależne nam metry. Ani mnie, ani później mojej rodzinie nie przysługiwało prawo do powierzchni. Byliśmy zameldowani w Warszawie. Nawet wielki apartament rodziców okazał się nie do utrzymania. Podzielono go murem na dwie części i straciliśmy bezpowrotnie pokój matki, w którym ja się urodziłem. Początkowo matka miała do dyspozycji zasoby finansowe zgromadzone przez ojca i chwilowo nie groziła nam nędza. Ta groźba stawała się jednak coraz poważniejsza wraz z przedłużaniem się nieobecności ojca i nowymi działaniami władz. Kolejne uderzenie nastąpiło niebawem. UB zainteresowało się majątkiem ojca i sąd wydał nakaz zabezpieczenia go na rzecz Skarbu Państwa. Zakładano, że ojciec będzie skazany, a majątek skonfiskowany. Nakaz zabezpieczenia wydano, choć jeszcze nawet nie określono, o co ojciec będzie oskarżony. Ale wówczas nikt się takimi drobiazgami nie przejmował. Każdy wiedział, że skoro go zamknęli, to będzie za coś skazany. Za co? To było nieistotne. Któregoś dnia zjawił się u mnie w mieszkaniu w Warszawie przedstawiciel władz z papierem w ręku i zawiadomił, że sąd nakazał przepadek mienia ojca. A on przyszedł je zabezpieczyć. Zaprotestowałem, że ja tu mieszkam i że duża część ruchomości należy do mnie. Facet był sympatyczny i czuł się bardzo nieswojo w związku z wykonywanym zadaniem. Zdawał sobie jasno sprawę, że ojciec przestępcą nie był, a przypadek mienia jest formą represji. Powiedział mi wprost, abym posegregował rzeczy, swoje przeniósł do mojego pokoju, a ojca pozostawił w drugim. I spokojnie usiadł, patrząc w okno. Zacząłem więc szybko przenosić do siebie co wartościowsze rzeczy. Nawet w tamtych czasach ludzie potrafili zachowywać się przyzwoicie. Część rzeczy opisał i wycenił. Podpisałem, że przejmuję nad nimi opiekę i odpowiedzialność. Ceny były raczej symboliczne, a matka była współwłaścicielką tych nieruchomości, więc po pewnym okresie wykupiliśmy je od państwa, aby się pozbyć niewygodnego współwłaściciela. Zawsze bowiem istniało niebezpieczeństwo, że zrobią jakąś kontrolę, czegoś nie znajdą i będziemy mieli proces o bezprawne zniszczenie własności państwowej. Pomysłowość władz była wtedy ogromna. Podobnie udało się wykupić zajęte ruchomości w Zarybiu. Gorzej, że zajęto połowę wszystkich przychodów. Spółka i wszyscy lokatorzy połowę czynszów musieli odtąd wpłacać na konto urzędu, co poważnie zagroziło egzystencji rodziny. Zajęto też willę w Juracie, należącą do rodziców. W kwietniu zmieniłem pracę. Przeszedłem do przedsiębiorstwa budującego osiedle na Kole. Było to osiedle eksperymentalne, projektowane przez małżeństwo architektów Syrkusów, bardzo lewicujących, wprowadzonych w najwyższe kręgi europejskich socjalistów i żydowskich intelektualistów. Osiedle stanowiło realizację przedwojennych idei osiedli robotniczych i jednocześnie pierwszą próbę zastosowania nowych rozwiązań materiałowych. Zostałem kierownikiem budowy nowego budynku. Stanowiło to poważne wyzwanie. Wszystkiego musiałem się uczyć. Na szczęście dostałem dobrego majstra, starego i bardzo doświadczonego. Ale obciążenie było wielkie. Chociaż nie miałem żadnych istotnych osiągnięć, spotkałem się z ogromnym zaufaniem Jaczynowskiego, który był szefem grupy robót budującej Koło. Wyrażało się to szybką sekwencją awansów. Początkowo zaangażowano mnie na stosunkowo niską pensję. Nagle prawie co miesiąc zacząłem dostawać podwyżki. Za każdym razem, gdy odbierałem wypłatę, dostawałem więcej. Także wkrótce zarabiałem zupełnie nieźle. W roku 1948 Sowiety podjęły próbę zjednania sobie zachodnich środowisk intelektualnych. Tam ciągle istniał mit nowego, wspaniałego świata, który komunizm chce zrealizować. Wielu naiwnych myślicieli sądziło, że ich obowiązkiem jest go wspierać, potępiając tych, którzy się temu przeciwstawiali. Aby uzyskać mocny głos tego środowiska, zorganizowano we Wrocławiu Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Zjechały się sławy z całego świata. Syrkusowie odgrywali na nim bardzo eksponowaną rolę jako przedstawiciele Polski, architekci i międzynarodowi działacze socjalistyczni sprzed wojny. Po kongresie grupa jego uczestników przyjechała do Warszawy. Syrkusowie ich obwozili. Któregoś dnia zjawili się na budowie wraz z Pablem Picassem. Była to sensacja. Chodzili z budowy na budowę. Przyszli też do mnie. Wymieniliśmy kilka słów bez znaczenia. Szybko podsunąłem Picassowi nasz dziennik budowy, aby się podpisał. Za chwilę poszedł dalej, a ja w dzienniku znalazłem tylko miejsce po wyrwanej kartce. Ktoś był szybszy. Poszli potem do biura budowy, które się mieściło w jednym już prawie gotowym mieszkaniu. Picasso wszedł na jakiś stołek i z rozmachem narysował na całej ścianie węglem sylwetkę syrenki warszawskiej z młotkiem murarskim, zamiast miecza w ręce. Pojechali. A myśmy przez kilka dni oglądali ten rysunek. Wkrótce wróciło wszystko do normy. O rysunku powoli zapominano. Aż tu nagle, kilka tygodni potem, zjechała cała delegacja panów w czarnych garniturach, pytających właśnie o niego. Z trudem przypomniano sobie, o co chodzi. Sprawa nabrała międzynarodowego wymiaru. Picasso w jakimś wywiadzie w Paryżu powiedział, że narysował syrenkę na murach odbudowywanej Warszawy. Zrobiła się awantura w MSZ, bo nikt o niczym nie wiedział. I powstał problem, co z tym zrobić. Za kilka tygodni budynek miano przekazywać lokatorom i właśnie malarze przystępowali do malowania ścian. Co zrobić z rysunkiem? Kazano go zabezpieczyć i zakazano malowania tej ściany. Ale wtedy zaczęła się awantura z lokatorem. To było małe, jednopokojowe mieszkanko, a rysunek zajmował główną ścianę w tym jedynym pokoju. Najpierw lokator zrobił awanturę, bo pomalowano mu tylko trzy ściany. W dodatku syrenka miała bardzo obfite kształty kobiece, więc żona lokatora oświadczyła, że z gołą babą mieszkać nie będzie. Ale nie mieli wyboru. Albo mieszkanie z babą, albo żadne. Więc się wprowadzili. A potem mieli dodatkowe utrapienie, bo ta syrenka stała się punktem w programach wycieczek, więc ciągle ktoś do nich przychodził. W końcu, jak słyszałem, zastawili malunek szafą, a wycieczki wyganiali. Syrenka Picassa zakończyła życie kilka lat później podczas kolejnego remontu, gdy przestano się nią interesować i nikt nie zwrócił uwagi na to, że ją po prostu zamalowano. Wczesną jesienią dostałem nowe zadanie. Społeczne przedsiębiorstwo budowlane uzyskało zlecenie na budowę osiedla Młynów wzdłuż Górczewskiej między powstającą trasą WZ, dziś Solidarności, a Żytnią, od nieistniejącego już placu Kercelego aż po Młynarską. Pierwsze budynki miały powstać przy WZ, obok obecnej towarowej, i budowa miała się sukcesywnie przesuwać na zachód. Powierzono mi zorganizowanie pierwszego kierownictwa budowy. Badanie zostało uznane za pilne, bo za niecały rok miano otworzyć trasę i te budynki musiały być gotowe. Tym razem to już była naprawdę samodzielna praca i duża odpowiedzialność. Byłem sam gospodarzem na wydzielonym terenie. Był on całkowicie pusty. Jedynie przy Kercelaku, jak się ten plac nazywało przed wojną, znajdowało się wielkie zwałowisko gruzu, który miał być zużyty w budowie. Istniejąca obok szkoła budowlana wybudowała jakieś baraki, które od nich odkupiliśmy i dzięki temu mieliśmy w miarę dobre warunki na swoje biuro. Ale poza tym trzeba było wszystko zaczynać od nowa. Kiedy dziś patrzę na wyposażenie budów i maszyny, którymi dysponują, to uświadamiam sobie nieprawdopodobne zmiany, jakie nas dzielą od tego, jak się budowało wówczas. Nie mieliśmy nic. Podstawowy środek transportu stanowił wóz konny. Nie było wind. Materiały wnosili ludzie po tak zwanych sztagach, czyli pochylniach z desek, na które nabijano poprzeczne listwy jako niby stopnie. Szczególnie fascynująca, ale wyniszczająca była praca koźlarzy, robotników wnoszących cegły. Normą było 20-30 cegieł, a więc ponad 100 kg. Koźlarz układał je sobie na kozie, czyli nosidle, będącym prostą deską zakładaną na plecy. Z tym ciężarem, lekko balansując w celu utrzymania równowagi, koźlarz maszerował do góry. Jedyna maszyna, jaką dostałem do dyspozycji, to betoniarka. Beton robiło się na miejscu, w naszym przypadku wykorzystując gruz. Nie było koparek. Wykopy wykonywali ręcznie robotnicy, a ziemię wywoziły furmanki. Podziemia budynków budowało się z gruzobetonu wylewanego w drewnianych szalunkach. Wyżej mur był z cegły. Wszystkiego brakowało. Budowało się prymitywnie, ale terminy goniły. Należało wykonywać plany i święcić różne święta oddawaniem budynków do użytku. Ja oddałem swój pierwszy budynek 22 lipca 1949 roku, oczywiście, żeby uczcić ówczesne święto narodowe. Potem poszły następne. Gdy okazało się, że warszawskie budownictwo nie wykonało planu za ten rok, powołano specjalną komisję rządową z wiceszefem Państwowej Komisji Planowania na czele i z udziałem bezpieki, która wszędzie węszyła sabotaż. Zrobiło się dość groźnie. Komisja jeździła po budowach, prowadziła przesłuchania i dochodzenia. Były różne przykre konsekwencje, chociaż nie słyszało się o aresztowaniach. Przyjechali do nas. Na szczęście mieli spóźnienie i zabawili tylko chwilę. Wezwali nas na wieczór do komisji na Plac Trzech Krzyży. Poszliśmy wszyscy kierownicy budów. I zaczęło się. Ich nie interesowało to, że wszystkiego brakowało. Tylko pytania, co kto zrobił, gdy nie dostarczano mu zamówionych materiałów, czy też nie dostawał dokumentacji. Większość odpowiadała, że pisała, monitorowała i czekała. To komisję doprowadzało do szału. Krzyk, a ubeki tylko notują. Ciarki chodzą po plecach. W końcu przyszła i moja kolej. Miałem na sumieniu dwa grzechy. Jeden nieoddany budynek i nieoddaną kotłownię osiedlową, co blokowało zasiedlenie wielu innych obiektów. Budynku nie oddałem, bo nie dostarczano mi materiałów. Miałem jednak poważny argument. Mianowicie w tym czasie w mieszkaniach instalowano przenośne kuchenki węglowe dostarczane przez fabryki. Ale ich nie było. Uzgodniliśmy więc z inspektorem nadzoru, że wykorzystamy uczniów z sąsiedniej szkoły rzemieślniczej, którzy w ramach ćwiczeń zbudują nam kuchenki z kafli. I tak wyposażyliśmy dwa budynki. To był duży argument na moją obronę. Ale desek podłogowych nie mogłem zastąpić czymś innym, więc budowa się opóźniła. Z kotłownią była sprawa trudniejsza. Dokumentację dostałem dopiero w lecie i wtedy dowiedziałem się, gdzie ma ona być wybudowana i że ma być mocno zagłębiona w ziemię. Należało wykonać 6-metrowe wykopy bezpośrednio przy istniejących i zamieszkanych domach. To było niebezpieczne i trudne zadanie. Musieliśmy przeprowadzić wiele robót zabezpieczających, a wykonanie głębokich wykopów też trwało. Nie było koparek. Kopało się ręcznie, a ziemię wywoziły z wykopu konne furmanki. Przedstawiłem trudności i jakoś przyjęto moje tłumaczenia. Wróciłem do domu w nocy wykończony. Miałem w pamięci niedawne więzienie, a teraz pokazano mi, jak łatwo tam jest wrócić. UB było wszędzie. Podjąłem pracę na budowie, ale chciałem utrzymać kontakt z uczelnią. Złożyłem więc podanie o pół etatu asystentury i wybrałem katedrę budownictwa ogólnego, prowadzącą przedmiot podstawowy, z którego byłem najsłabszy. Chciałem się douczyć. Od jesieni 1948 roku zacząłem prowadzić ćwiczenia. Katedrą kierował profesor Rzęczykowski, który należał do autorytetów budowlanych. Nie miał łatwego charakteru, ale był inteligentny i kulturalny. Inteligentny i kulturalny był też zespół asystentów. Na tle ówczesnego chamstwa stanowił on jakąś enklawę. Dla mnie to było szczególnie ważne ze względu na otoczenie, w jakim pracowałem na co dzień. Niestety, moja kariera naukowa zakończyła się dość szybko. Zatrudnienie każdego pracownika musiało być zatwierdzone przez Wydział Kadr Ministerstwa. I to dotyczyło nawet prostych asystentów. Procedury trwały długo. Dopiero wiosną, a więc po prawie całym roku akademickim, który przepracowałem w katedrze, bardzo zmartwiony profesor Rzęczykowski powiedział mi, że ma dla mnie złą wiadomość, bo w kadrach wręczyli mu kopię pisma z ministerstwa, że nie zgadzają się na moją pracę z młodzieżą. Byłem wrogiem klasowym. Pożegnałem się więc z Politechniką jeszcze tego samego dnia. Charakterystyczna była forma tego pisma, które otrzymałem z rektoratu. Powtórzono treść pisma z ministerstwa, dodając jedynie krótki dopisek adresowany do mnie. Stanowiło to wyraźny znak, że tak rektor chciał podkreślić, iż robi tylko to, co im każą i nie chce, aby go identyfikować z tymi poczynaniami. Był rok 1948. Zaczynała się akcja eliminacji nieprawomyślnych. Ja przecież byłem po więzieniu, a ojciec właśnie został zamknięty. Dla takich osób nie przewidziano miejsca na uczelni, ponieważ istniało ryzyko, że zarażą młodzież swymi poglądami. Do instytucji naukowych mogłem powrócić dopiero po kilkunastu latach. Nasz ślub z Danką rysował się coraz bliżej. Dość szybko zdecydowaliśmy, że nam razem będzie dobrze. Aresztowanie ojca spowodowało jednak pewien problem. Czy było dopuszczalne żenić się, gdy on siedział? Przecież mieliśmy ciągle nadzieję, że to nie potrwa długo. Nikomu do głowy nie przychodziła myśl, że to będzie trwało 7 lat. I tak czekaliśmy, odkładając decyzję. Dopiero w 1949 roku postanowiliśmy, że dalsze czekanie nie ma sensu. I niestety, życie musi iść naprzód. Ustaliliśmy, że pobieramy się wiosną. Danka twardo postawiła warunek, że ślub nie może odbyć się w maju. Podobno to źle wróży. Więc kwiecień. Ale tu wystąpiła trudność. Danka dostała ataku ślepej kiszki i zabrali ją do szpitala na operację. Jak się śmiałem, dostałem ją wyremontowaną. W efekcie jedyną datą był 30 kwietnia. W tym dniu obiecaliśmy sobie w kościele w Podkowie, że będziemy się kochać. I te obietnice staramy się dotrzymać już przez 65 lat. Wesele zorganizowaliśmy w Zarybiu, ale wyprawiła je matka Danki, wykorzystując swoje umiejętności i aparat restauracyjny Scarlett. Stoły rozstawiliśmy w holu na parterze. Zjechała się cała rodzina. Była babka Regulska, dziadkowie Maciejowscy, obaj żyjący w kraju bracia, ojca Józef i Tadeusz, wraz z żonami i dziećmi. Oczywiście nie zabrakło i naszej Runi, która bardzo przeżywała zjawienie się konkurentki przejmującej nade mną kontrolę. Było jeszcze kilku rezydentów mieszkających w domu. Była też cała rodzina Danki. Jej rodzice oraz starsza siostra Zosia Czarnota-Bojarska z mężem i synem. Z folwarku przyszła delegacja pracowników z życzeniami, zupełnie jak gdyby się czasy nie zmieniły. Był to chyba ostatni zjazd w tym składzie. W ciągu najbliższych lat odeszło od nas pokolenie moich dziadków. Nad naszym ślubem ciążyły jednak dziwactwa tamtego okresu. 1 maja był największym świętem w całym sowieckim obozie. Wszędzie odbywały się wielkie uroczystości i pochody. Uczestnictwo było obowiązkowe, szczególnie dla osób na kierowniczych stanowiskach. Nie do pomyślenia było, że pracownicy budowy idą, a ich kierownik jest nieobecny. Kiedy więc składałem prośbę o kilkudniowy urlop na ślub, to mój szef Jaczynowski postawił jasny warunek – absolutnie konieczna obecność na pochodzie. W mojej sytuacji politycznej wiecznego podejrzanego była to propozycja nie do odrzucenia, która w praktyce oznaczała, że muszę w noc poślubną wstać o 4 rano, żeby o 5 wyjechać z Podkowy i być w Warszawie koło 6:30. Zbiórkę wyznaczono na budowie na 7 rano, ale komunikacja nie funkcjonowała i trzeba było iść na piechotę od Jerozolimskich w kierunku koła, bo tam wyznaczono spotkanie dla całego przedsiębiorstwa. Z góry założyłem, że nie zdążę. I rzeczywiście, spotkałem całą grupę już w rejonie Młynowa i razem z nią z powrotem na Jerozolimskie pod trybunę, która stała koło Brackiej. Potem powrót do Podkowy na spotkanie z młodą żoną. Nieprzytomny zwaliłem się na łóżko i spałem do następnego rana jako ofiara budowy socjalizmu. Studia dziennikarskie Danki okazały się niewypałem. Akademia Nauk Politycznych stawała się miejscem kształcenia kadr politycznych dla nowego systemu i coraz szybciej ewoluowała w kierunku szkoły politruków. Danka nie mogła się w tych ramach zmieścić. Skończyła pierwszy rok, ale w czasie drugiego postawiono wyraźne żądanie zapisania się do partii. Wiosną 1949 roku przestała chodzić na wykłady, ale wtedy poszła do szpitala, a potem było wesele. Pytanie, co ma robić dalej, zostało na chwilę odłożone. Mieszkanie na Alei Przyjaciół było na owe czasy wprost luksusowe. Staraliśmy się je właściwie wyposażyć. Pan Adam ciągle do nas przychodził, jednak w miarę jak w moje życie wkraczała Danka, narastały problemy. Podchodził do niej ze skrajną nieufnością, jak zresztą do wszystkich kobiet. Ale rozstaliśmy się dopiero, gdy spodziewaliśmy się urodzenia Joanny. Pan Adam powiedział, że albo w domu pieluszki, albo on. My niestety wybraliśmy pieluszki. Któregoś dnia przeczytaliśmy ogłoszenie, że można występować o założenie prywatnego telefonu. Warunki były co prawda dziwne. Telefon włączano jedynie poza godzinami pracy biur i urzędów, a więc po 4 po południu i wyłączano o 8 rano. Myśmy natychmiast wystąpili o przydział. Znajomi się z nas śmiali, bo przecież nikt nie miał telefonu i wieczorami nie było do kogo telefonować. Rzeczywiście stał nieużywany tygodniami, ale ładnie wyglądał na moim biurku. Po roku czy dwóch przestali go jednak wyłączać, a coraz więcej znajomych miało telefony. Tylko że później uzyskanie telefonu było bardzo trudne ze względu na ogromne zapotrzebowanie. Wtedy to myśmy się z nich śmiali, że trzeba było inwestować wcześniej. Pytanie o przyszłość Danki wróciło na jesieni, ale czuliśmy się zbyt bezradni, żeby na nie dobrze odpowiedzieć. Czasy były trudne. Danka miałaby bardzo poważny kłopot z dostaniem się na uczelnię. Już parę lat minęło od jej matury, więc startowanie do egzaminów konkursowych wymagałoby dużego przygotowania. A poza tym miałaby duże trudności polityczne. Przejęła obciążenia Regulskich, a do tego dochodziły jej własne, związane z przerwaniem studiów w Akademii Nauk Politycznych. W końcu i Danka, i ja zaczęliśmy chodzić na kursy księgowości. Ona, żeby móc uzyskać jakieś umiejętności umożliwiające jej pracę biurową, a ja, ponieważ chciałem się czegoś nauczyć, aby łatwiej rozumieć, co mówi moja księgowa. Wkrótce Danka zaczęła pracować w księgowości w przedsiębiorstwie, gdzie ja pracowałem. Nad wszystkim ciążył brak nadziei na jakąkolwiek zmianę na lepsze. W takim nastroju trudno myśleć o inwestowaniu w przyszłość i wyborze odległych celów. Czuliśmy się jak szczury w klatce, która ze wszystkich stron ogranicza nasze możliwości i nad którą czuwa wielki brat, obserwujący bacznie nasze ruchy i w każdej chwili gotów do interwencji. Celem samym w sobie było przetrwanie. Ale co mieliśmy przetrwać? Swoje całe życie, bo przecież nie ustrój, który wydawał się niepodważalny. więc się do niego adaptować? Ta potrzeba była oczywista, ale to nie oznaczało, że ten ustrój mogliśmy uznać za własny. Szczęściem w tym wszystkim było to, że miałem zawód i pracę, która dawała nam środki do życia, więc bezpośrednio nic nam nie groziło. Chociaż jak przeszłość wykazała, a przyszłość miała wkrótce potwierdzić, wcale to nie było takie pewne. Wielki brat czuwał. Zaprzyjaźniliśmy się z Główczewskimi, a w ich mieszkaniu na Chmielnej ciągle organizowano jakieś imprezy, zabawy, przebieranki. Życie towarzyskie było jednak bardzo utrudnione. Mało kto dysponował mieszkaniem nadającym się do przyjmowania gości. Lokali było mało i były opanowane przez nową klasę spekulantów, żyjących z niejasnych źródeł, ale żyjących dobrze. Oczywiście my nie mogliśmy się z nimi finansowo równać, ale zaczynały się zarysowywać różnice w podejściu do nowego systemu. Lewicująca młodzież widziała w nim nadzieję na nadejście lepszego świata i szukała jakichś form współżycia z władzą. Wszyscy chcieli jakoś żyć, zakładać rodziny, pracować, zarabiać. Zastraszanie też robiło swoje. Ludzie stawali więc wobec wyborów, i to wyborów trudnych. Myśmy mieli ten luksus, że zostaliśmy wpisani na listę wrogów i byliśmy na niej przez kilka dziesiątków lat. Ten wybór zresztą akceptowaliśmy. Polska Ludowa sama wykluczyła sytuację, w której mogłem ją popierać. Nowe mieszkanie na przyjaciół było miłe, ale otoczenie stawało się coraz paskudniejsze. Zarząd budynku przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na mieszkania dla swoich najwyższych urzędników. Było to dla nich wygodne, bo przecież centrala mieściła się przy sąsiedniej ulicy Świętej Teresy, przy której wszystkie budynki przyjęte po niemieckiej policji kryminalnej zamieniono na biura i więzienie. Nowym dozorcą naszego domu został ubowiec, który chciał się wykazać sukcesami w walce z wrogami ludu. Natychmiast zaczęły się różnego rodzaju szykany, podglądanie przez okna z tarasu, wchodzenie do mieszkania podczas naszej nieobecności za pomocą podrobionych kluczy i próby różnych prowokacji. Pamiętam taki drobiazg. Dostawaliśmy paczki od mojego wuja z Ameryki z ubraniem czy jakimiś delikatesami. I w jednej z nich, między odzieżą, znalazłem tak zwany mieczyk chorobrego, odznakę przedwojennego ONR. Nie bardzo rozumiałem, skąd on się tam wziął, bo nie sądzę, aby go ktoś z Ameryki w paczce przysyłał. Ale wrzuciłem go do biurka i tam sobie leżał. Oczywiście nigdy go nie używałem. Potem nagle zniknął. Zastanawiałem się, gdzie się podział. A tu nagle dozorca łapie mnie na schodach i niby w tajemnicy mówi, że na schodach pod moimi drzwiami znaleziono mieczyk i że będzie z tego straszna afera, bo to przecież wrogi symbol i dowód, że ja prowadzę nielegalną działalność. Zlekceważyłem tę opowieść, ale upewniłem się, że ktoś sprawdza, co mam w mieszkaniu. Nasz dozorca szczególnie nie lubił Danki i robił jej afronty przy każdej okazji. Jeszcze przed ślubem nasłał na nas policję pod pretekstem, że Danka przebywa w mieszkaniu nielegalnie, bo nie jest tu zameldowana. Musiałem się wykupić łapówką. W końcu władze ministerstwa postanowiły się nas pozbyć. Jesienią 1950 roku dostałem telefon od administracji, że chcą ze mną rozmawiać. Kiedy się spotkałem z administratorem, powiedział, że chce mi pokazać moje nowe mieszkania. Odpowiedziałem, że nie mam zamiaru się przeprowadzać. A on na to, że co mi szkodzi obejrzeć. Zawiózł mnie na elektoralną i pokazał małe dwupokojowe mieszkanko. Powtórzyłem, że nie chcę się przeprowadzać. Wtedy on po przyjacielsku mi sprawę wyjaśnił. Dom przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa. Będą tam mieszkać najwyżsi urzędnicy MBP, więc nikt obcy mieszkać tam nie może. Jeśli się zgodzę przeprowadzić, to oni załatwią wszystko. Przewiozą, przeniosą telefon, poniosą wszystkie koszty. A jeśli nie, to wystąpią do władz miasta o przesiedlenie mnie. Wyprowadzą mnie z przyjaciół tak czy inaczej. tylko on nie gwarantuje, gdzie ani jakie mieszkanie dostanę. Może w Zielonce, a może w Kobyłce. Propozycja więc była nie do odrzucenia. Przenieśli mnie bardzo elegancko. Ale kiedy poprosiłem o zaświadczenie, abym mógł usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy w dniu przeprowadzki, on uśmiechnął się szeroko. Proszę się nie martwić. Pana personalny o wszystkim jest poinformowany. W styczniu 1949 roku zostałem naczelnym inżynierem zarządu budowlanego nowej, samodzielnej jednostki budującej osiedle Młynów wzdłuż Górczewskiej. Był to dla mnie istotny awans. Miałem niecałe 25 lat. Ta zmiana nastąpiła w związku z reorganizacją całego sektora budownictwa. Społeczne przedsiębiorstwo budowlane zostało upaństwowione, a jego jednostki włączono do ogólnopaństwowych struktur. Zaczęliśmy się nazywać Zjednoczenie numer 1. Zarządy budowlane stanowiły nową formę organizacyjną. Były to półautonomiczne jednostki z własną księgowością, zatrudnieniem i daleko posuniętą odpowiedzialnością, szczególnie techniczną i organizacyjną. Dyrektorem został Jaczynowski, który mnie wziął na naczelnego inżyniera, czyli swego zastępcę technicznego. Przejęliśmy kilka budów prowadzonych dotąd przez inne przedsiębiorstwa. W sumie zarząd zatrudniał około 1500 ludzi. Dzisiaj do wykonania tych robót wystarczyłoby kilkakrotnie mniej osób, ale wtedy wszystko opierało się na bezpośredniej, fizycznej pracy. Jaczynowski był doświadczonym inżynierem jeszcze z przedwojenną praktyką. Przeszedłem dzięki niemu dobrą szkołę praktycznego zarządzania, ale przede wszystkim współpracy z ludźmi o różnym poziomie kultury i intelektu. Na budowie mieliśmy cały przekrój społeczeństwa, od inteligencji technicznej, aż po zupełne wyrzutki społeczne. W pewnym momencie wśród robotników spotkałem złodzieja, z którym razem siedziałem w więzieniu. Z Jaczynowskim pracowało się nam świetnie. Niestety po roku mianowano go naczelnym inżynierem w Centralnym Zarządzie Budownictwa, a więc w jednostce nadzorującej wszystkie przedsiębiorstwa ogólnobudowlane w Polsce. Wytrzymał tam kilka lat. Był pełen entuzjazmu i zapału do pracy, ale nie nadawał się do nowych warunków. Jego też w końcu system odwirował.